Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy naszych słuchaczy. Już z cierpliwością pewnie Państwo oczekują na drugą część rozmów niedokończonych. Mamy dzisiaj środę, 7 dzień listopada, więc czas ten przednipodległościowy, tak możemy powiedzieć, przed rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A my mówimy o rzeczy może bardziej przyziemnej, jakim jest zdrowie, jakim jest walka z rakiem, no ale jak się okazuje, to też ma wpływ przecież na współczesną historię. I jak będzie stan zdrowia Polaków, taki też będzie stan zdrowia narodów i przyszłość tego narodu, to możemy śmiało powiedzieć, dlatego też temat, myślę, jest również bardzo ważny. Stan polskiej onkologii. Nasi goście to pan profesor, doktor nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Zrzeszenia Publicznych Centrum Instytutów Onkologicznych, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a także przewodniczący Polskiego Związku Towarzystwa Onkologicznego. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Dobry wieczór, witam.
Witamy. Jest tak, że miał być pan magister Paweł Zawadzki, którego pozdrawiamy, bo choroba przeszkodziła mu tu przybyć, ale jest zastępca pana profesora Maciejczyka, pan tutaj dyrektor, wicedyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Tutaj nie mam wpisane imienia, nazwiska, w tamtej części miałem. Pan Pawlak.
Ireneusz.
Pan doktor Ireneusz Pawlak, właśnie. Witamy serdecznie, panie doktorze, panie dyrektorze. Po raz pierwszy w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, ale myślę, że nie po raz ostatni. I także jest już znany pan profesor Stanisław Guść, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Centrów i Instytutów Onkologicznych, a także dyrektor sławnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, który za chwilę nie przybędzie, bo sprawy nader ważne go na chwilę zatrzymały. A my będziemy tutaj kontynuować ten temat. Panie profesorze, mówię do pana profesora Adama Maciejczyka, tak w skrócie, by wprowadzić może tych słuchaczy, którzy nas teraz słuchają, nie byli w telewizji z nami. Już niedługo, już jesteśmy właściwie w przededniu wejścia tutaj tego programu pilotażowego, tak bardzo ważnego. Jeśli chodzi o przyszłość onkologii i w Polsce, jest wprowadzony nowy system, który ma tutaj pomóc przede wszystkim w leczeniu pacjentów. Leczenie, prawda, od stwierdzenia choroby do rehabilitacji, prawda, czyli od diagnozy do rehabilitacji. O tym zresztą mówił pan minister Łukasz Szumowski w jednym z wywiadów, że na tym mu zależy, żeby pacjent był potraktowany bardzo tutaj całościowo i skutecznie i żeby środki, które nie będzie rząd szczędził, były jednak dobrze wykorzystywane i po prostu służyły w leczeniu pacjentów. Drodzy panowie, więc proszę tytułem wstępu, co na kanwie przykładu, jeśli chodzi o Dolnośląski Instytut, możemy powiedzieć i w jakim momencie jesteśmy, bo wiemy bowiem, że te centrum jest tutaj wzięte jako to pierwsze, prawda? Jedno z pierwszych do wykazania się.
Tak, to dosyć odpowiedzialne zadanie. Jest nadzieja duża, że ruszymy 1 grudnia już z pilotażem kompleksowej, koordynowanej, bo kompleksowa już właściwie jest, ale skoordynowanej opieki onkologicznej na Dolnym Śląsku i w województwie świętokrzyskim. Sama idea tego podejścia do opieki onkologicznej polega na tym, że chcemy w sposób zorganizowany i taki dosyć czytelny dla pacjentów zorganizować całą opiekę onkologiczną. Spowodować to, że ta rozproszona w tej chwili opieka, bo mamy bardzo wiele punktów, które deklarują, że zajmują się pacjentami onkologicznymi. Chcemy te punkty nie tyle, że ich liczbę zmniejszyć, ale na pewno spowodować, że w każdym z tych punktów będzie ta opieka onkologiczna taka rzetelna i sensowna, czyli najbardziej właściwa. Założenia tworzenia sieci onkologicznej, tak zwana Krajowa Sieć Onkologiczna, powstały na podstawie doświadczeń całej grupy onkologów. To taką sumą tych naszych doświadczeń jest dokument, który w czerwcu został złożony w Ministerstwie Zdrowia, Krajowa Sieć Onkologiczna. Szefem zespołu był pan profesor Piotr Czołderna, który kiedyś tu też był, myślę, że...
Byłby obecny, ale ma zjazd bodajże z sympozjum w Japonii, tak?
Dobrze tak jest, w tej chwili nie mógł dzisiaj przyjechać z tego powodu. Dosyć jesteśmy wszyscy aktywni. I z tego dokumentu została, no z uwagi na to, że to jest dosyć złożone działanie i trudne, Decyzją ministerstwa było to, że trzeba rozpocząć od pewnego pilotażu, od pewnych miejsc, w którym przetestujemy, czy te założenia opisane w Krajowej Sieci Onkologicznej mają szansę być zrealizowane, czy jest na czym się oprzeć, na jak to zbudować też od strony technicznej. No i w dwóch województwach jest przewidziany ten pilotaż. Myśmy się podjęli, ja razem z profesorem Stanisławem Guździem się podjęliśmy tego zadania. Mamy nadzieję, że damy radę.
Teraz może tutaj taka była część, można powiedzieć, teoretyczna. Jakie mamy, jakie panowie mają tutaj, że tak powiem, plany, bo to są pewne plany, ale już oparte na konkretnych założeniach. Natomiast też jeszcze kwestia praktyczna. Pan doktor, dyrektor Ireneusz Pawlak jest także chirurgiem tutaj płucnym, jeśli chodzi o onkologię, więc też na co dzień widzi, jak pewne plany się zamieniają w czyn. Więc może tu jakieś szczegóły ważne, panie profesorze, obserwacje pana doktora, jeśli chodzi o pacjenta i o leczenie.
Tak, rak płuca rządzi się swoimi prawami i jest to choroba bardzo podstępna, z wieloma maskami i chorzy, którzy trafiają do nas, trafiają w różnych stopniach zaawansowania tej choroby, a wczesny stopień zaawansowania daje szansę na całkowite leczenie. Ja już wcześniej powiedziałem, że najskuteczniejszą metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne i wśród 100% rozpoznań nowotworów tylko 20% pacjentów kwalifikuje się do tego leczenia chirurgicznego z tego powodu, że pozostała część tych chorych to są chorzy, którzy są w bardziej zaawansowanym stopniu zaawansowania i wtedy stosuje się inne niż leczenie chirurgiczne, inne sposoby niż leczenie chirurgiczne. Widząc, jak wygląda system i widząc, jak chorzy, jaka jest ścieżka pacjentów tych chorych, chcemy przyspieszyć drogę pacjenta od lekarza rodzinnego do specjalistycznego ośrodka, w którym będzie można podjąć specjalistyczną diagnostykę i przede wszystkim konkretne, spersonalizowane leczenie. Dlatego też ten projekt dotyczący unormalnieniu tego systemu, który w pewnych momentach po prostu nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, to też jest cel naszego działania, no i tego pilotażu, który na Dolnym Śląsku mam nadzieję, że spełni swoje zadanie. Przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie są konkretnie i opomiarujemy te nasze słabe punkty, w których pacjent ma być podmiotem, a nie przedmiotem w systemie.
No właśnie, to od początku naszych spotkań wybrzmiewało, panie profesorze, panie doktorze, jeszcze był pan profesor Guś, który za chwilę dojdzie do nas, że mówiliśmy, że potrzeba jednak silnych ośrodków, centralnych ośrodków, można powiedzieć wojewódzkich, to jest takie minimum, żeby każde województwo miało taki silny ośrodek, gdzie pacjent przyjeżdża i w poważnych przypadkach, no ale jaki przypadek nie jest poważny, jeżeli na początku nie ma rozeznania, prawda? Dla każdego, nawet można powiedzieć, no bo cóż, no nie może powiedzieć, że to jest nowotwór drobny, a jakiś tam byle. Każdy może mieć powikłania poważne, żeby pacjent był zbadany, zdiagnozowany, wyleczony i jeszcze nawet zabezpieczony przed nawrotem. To byłoby idealne. I są pewne kręgi, są pewni ludzie, może i centra jakieś, powiedzmy, mniejsze lub większe, albo grupy wpływów, czy bardziej zysków, które mówią, że jednak no, bliżej domu, bliżej pacjenta, niech te będą ośrodki takie, że no, po prostu nie musi ktoś się wybierać w podróż 100 kilometrów czy 200, ale może gdzieś wyjść właściwie w miasteczku, który mieszka, tam się zbadać, no i jeszcze wyleczyć. To troszeczkę jest, no pachnie taką pewną idylą, ale raczej jest to niemożliwe, żeby w naszych polskich warunkach do tego, żeśmy doszli bardzo szybko. Jednak potrzebne są te mocne centra, mówimy, prawda, gdzie całościowe będzie przygotowanie, rozeznanie i leczenie. Czy tak to wygląda?
Na pewno dobrze by było, żeby każdy miał lekarza jak najbliżej siebie. To jest cel, który no nie da się osiągnąć, bo tych lekarzy jest w tej chwili za mało, a wśród tych lekarzy tylko część lekarzy zna się na onkologii. To nie jest łatwe zadanie zorganizować taką opiekę, o której na pewno słusznie marzy bardzo wielu pacjentów. Dlatego chcemy tworzyć tą sieć szpitali onkologicznych, bo ta sieć ma za zadanie poprawić dostęp, a właściwie zapewnić dostęp pacjentowi z każdego regionu, nawet oddalonego od dużego miasta, taki sam dostęp do takiej samej nowoczesnej onkologii, jak teraz mają mieszkańcy dużych miast. Do tego chcemy dołożyć kontrolę jakości, czyli jakościowe podejście do leczenia onkologicznego. To jest bardzo istotne, no bo tak naprawdę tylko takie bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o organizację, ale też o podejście, czyli nowoczesne leczenie onkologiczne, daje te wyniki, o których marzymy, czyli takie wyniki, jak są w Europie, na świecie. Wyniki długotrwałego wyleczenia z mniejszą ilością powikłań. Temu ma być poświęcona nasza działalność w ramach tworzenia sieci. Ale chcę też zwrócić uwagę na jeden pewien ważny aspekt, to znaczy się na informowanie pacjenta o tym, gdzie ta w ogóle opieka onkologiczna na odpowiednim poziomie jest dostępna. Pacjenci narzekali od wielu lat i wciąż narzekają, że dostęp do tej informacji jest utrudniony. Chcemy pacjentów informować, chcemy ich prowadzić za rękę przez cały system. Temu ma służyć pomysł, który wyszedł z Ministerstwa Zdrowia, to jest pomysł pana ministra Szumowskiego, pomysł stworzenia tak zwanego call center, czyli infolinii, dedykowanej pacjentom onkologicznym. To jest bardzo ciekawa idea, no i chcemy tutaj też sprostać zadania. Mamy takie call center, ale tylko dla naszych pacjentów, to prowadzimy od kilku lat i teraz rozszerzamy tą działalność w ramach tego pilotażu na całe województwo.
W tym pilotażu też jest miejsce na, bo wiadomo, akcent na informacje, ale też akcent na to, żeby ten system był w miarę, prawda, mówimy, żeby był no, czy bezpieczny i też żeby był
transparentny
właśnie, żeby nie było żadnych podejrzeń, że ktoś na tym, znaczy to w ogóle się w głowie nie mieści, jak można mówić, że na leczeniu można zarobić, prawda? Jak leczenie, to jak wychowanie dzieci. Kojarzy się raczej, że pieniądze się wydaje, pieniądze się no, nie rozpraszają, a nie gromadzą. To byśmy powiedzieli, że 500 plus służy ku temu, żeby się dorobić, prawda? To raczej te 500 plus wchodzi w rzesze środków, które rodzice wydają, żeby wychować i dobrze też no, odżywiać także, czemu nie, swoje potomstwo. Tak samo i tutaj ten system to gwarantuje, że jest transparentność. No i że mówimy, że nie ma wycieków, prawda? Nie ma niepotrzebnych jakichś... Czy to jest możliwe? Jakie mechanizmy temu służą? Jakieś kontrole wewnętrzne? Czy ten system sam w sobie jest taki właśnie skuteczny?
Od strony ekonomicznej w ramach tego systemu chcemy bardzo intensywnie pokazać i zebrać informacje o kosztach, realnych kosztach prowadzenia takiej opieki onkologicznej. Wprowadzamy, żeby poprawić jakość w zakresie komunikacji z pacjentami, rozszerzamy zakres działalności takiej nowej grupy zawodowej, to są tak zwani koordynatorzy. To nie są lekarze, to są najczęściej pielęgniarki, ale też osoby świetnie zorientowane jakieś od strony organizacyjnej w działaniu systemu opieki onkologicznej w naszym regionie. Takie bardzo dobrze zorientowane panie sekretarki i oni jako koordynatorzy komunikują się z pacjentami i prowadzą ich przez cały system. To zdało swój egzamin przy takiej formie organizacyjnej w naszym szpitalu już bardzo się dobrze sprawdziło. I chcemy to teraz tylko rozszerzać na inne dziedziny i w innych szpitalach. W Dolnośląskim Centrum Onkologii w ramach pilotażu ma być w sumie 12 podmiotów współpracować ze sobą. Wszystkie te podmioty zadeklarowały współpracę. Wszyscy chcą uczestniczyć w tym pilotażu. Oczywiście wszyscy się obawiamy też różnych zaskakujących problemów, ale też pamiętajmy, to jest nowe podejście. Zmierzymy się z tymi problemami. Sukcesywnie sobie na pewno będziemy przy wsparciu mniejszym lub większym wszystkich otaczających nas środowisk radzić. Jeżeli chodzi o transparentność, zadeklarowaliśmy pełną sprawozdawczość do Ministerstwa Zdrowia w zakresie kosztów, które ponosimy, wydatków. Trzeba powiedzieć, że w ramach koordynacji pewne wskaźniki będą lepsze, tak? Dla tych ośrodków, które wchodzą do pilotażu. Będziemy dostawać więcej pieniędzy na przykład za operacje, ale to, czy właściwie je wydaliśmy, oczywiście musimy sprawozdawać. Na tym polega zresztą ta transparentność.
I pilotaż to wiadomo, to jest ten taki początek tego procesu, czy tego działania tego systemu. A kiedy zostaną wszystkie podmioty, że tak powiem, te wiodące centra zaproszone do udziału w tym programie? Jaki to będzie czas? Wiemy, że pilotaż ma się skończyć w 2020, tak?
Pilotaż ma trwać minimum półtora roku.
Półtora roku, tak.
Przepraszam. Ten okres mamy poświęcić wytypowaniu właściwych ścieżek postępowania, ale też wytypowaniu tych wskaźników, które są najbardziej istotne dla monitorowania właściwego przebiegu całej tej koordynacji opieki onkologicznej. Mamy też wypracować właściwy model działania tej infolinii dla pacjentów. Chcemy się skupić na tych cechach tego działania, które największą przynoszą korzyść chorym. W związku z tym tymi chorymi się będziemy też komunikować nie tylko w takich normalnych rozmowach, ale również poprzez badanie satysfakcji chorego. To też jest nowość w systemie opieki zdrowotnej, tym bardziej onkologicznej, że będziemy tak systemowo badać poziom zadowolenia pacjentów z każdego z tych elementów. Chcemy zaprosić do tego działania te organizacje pacjenckie, między innymi Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Już zadeklarowali swoją współpracę. Razem mamy pracować nad tymi ankietami i nawet chcemy ich włączyć w analizę. Także też to jest forma transparentności, przepływu informacji, danych. Jesteśmy na pewno otwarci na każde sugestie, z tym, że chcemy jasno podkreślić, że generalnie priorytetem i to, co nas najbardziej interesuje, to jest dobro pacjenta, a nie dobro danego środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego.
Czy projektu, żeby się projekt sprawdził.
Czy też tylko, projektu, czy też dyrektora, to powiem jako dyrektor szpitala.
Tak jest. Czyli, a jak będzie wyglądało przystępowanie do tego systemu? Znaczy, mogą być takie centra, które powiedzą nie, dziękuję. Na przykład jakiś dyrektor zadzwoni, no kolego Maciejczyk, powiedzcie mi, jak to tam wyszło, jak to. No to po zastanowieniu się mówi, ja dziękuję, my jednak pozostaniemy przy starszych rozwiązaniach. Czy raczej jest pan przekonany, panie profesorze, że to będzie siłą rzeczy pociągało, prawda, do tej współpracy?
Znaczy myślę, że za sobą mamy te rozmowy i raczej takie wszyscy zadeklarowali, ale oczywiście nie jest to obowiązkowe, jest to dobrowolne. Tylko z drugiej strony, jako dyrektor szpitala publicznego, a te wszystkie szpitale to są jednak szpitale publiczne, to trudno mi sobie nie wyobrazić, że któryś ze szpitali odmówi. Bo niby dlaczego, jaki musiałby mieć też argumentację, dlaczego miałby to zrobić. Na tym polega nasza siła tego projektu, szczerze powiem, że on jest skupiony na dobrze pacjenta, a nie na jakichś gierkach finansowych. Chociaż nie ukrywam, że w internecie na opinie trafiamy, w których dokładnie odwrotnie mówią różni wypowiadający się, ale to tylko świadczy o tym, jak trudno jest dotrzeć z informacją do szerokiego grona osób, które zajmują się, albo wydaje mi się, że się zajmują onkologią w Polsce.
No i czasem to właśnie wygrywa mentalność księgowego czy bankiera niż lekarza, prawda? Tak to bywa. I mówimy o stanie polskiej onkologii, zanim jeszcze telefon od słuchaczy, bo będą nam opowiadać o historiach, pewnie radzić się. Nie wiem, czy dobrze to wypunktowałem, takie trzy faktory, czy takie, można powiedzieć, bastiony. Profilaktyka, panowie, wykrywanie szybkie, czy skuteczne leki mocne, silne, inteligentne, jak się nazywają teraz. Z czym najbardziej kulejemy i co jest najbardziej ważne?
Przepraszam, znowu ja się odezwę.
Prawo dyrektora.
Taka moja rola, ale zależy, jakie mamy cele. W zależności od celów, takie dobieramy środki. Jeżeli chcemy zmniejszyć zachorowalność, a bardzo chcemy, bo tych chorych przybywa zbyt wielu, to musimy przede wszystkim myśleć o profilaktyce. I na tą profilaktykę do tej pory szło zbyt mało poświęcaliśmy, my też również jako onkolodzy, uwagi temu procesowi.
No wiadomo, z zębami idziemy do przedszkola, mówimy, myjmy zęby. No to jest w ogóle porównanie jest żadne. Ale a tu jak to trafiać? Do kogo trafiać? Do dzieci mówić o nowotworach?
Świetny pomysł i dobre porównanie. Tu się po raz pierwszy z ojcem nie zgodzę. Także bardzo dobre porównanie. Właśnie trzeba iść do dzieci. Dzieci muszą też rozumieć o tym. My już poprzez fundację, tu też pozdrawiam przy okazji pana Pawła Zawadzkiego.
Ale nie będzie pan dawał takie zdjęcia, na przykład jak na papierosach, opakowaniach są, prawda?
No nie tak, ale nasze przedszkolaki na Dolnym Śląsku zapraszają swoje mamy na badania przesiewowe, czy swoje babcie. z okazji Dnia Babci, z okazji Dnia Mamy zapraszamy na różne formy badania profilaktycznego. Takie akcje się dzieją. Mieliśmy też bardzo ciekawą akcję w ramach takiego projektu, nazywamy Onkologika, gdzie uczyliśmy w zeszłym roku i właśnie skończył się projekt teraz w maju, ma być dalej kontynuowany, finansowany zresztą przez samorząd regionalny nasz. Program, w którym edukowaliśmy licealistów w zakresie też działań profilaktycznych. Te warsztaty były bardzo wysokie, też ocena była tych warsztatów, bardzo wysoko ocenione przez młodzież. Było to w 25 szkołach, nie tylko w Wrocławiu, w całym regionie. Prowadzili te warsztaty psycholodzy z naszego szpitala razem z lekarzami i ciekawa była obserwacja taka, że na przykład nauczyciele zażądali, że oni też chcą takich warsztatów. Dlaczego tylko młodzież? Oni też by chcieli. Też chcą wiedzieć więcej, bo wiedza nasza się poszerza i wiadomo, że każdy nie wie, no trudno znaleźć wiarygodne źródła też tej informacji. W internecie nie wszystko, co jest napisane, jest prawdziwe. W związku z powyższym takie spotkania są ważne. Także ta profilaktyka na pewno tak. Ojciec też pytał o diagnostykę. No to jest poważna, to jest ten element, który w ramach tego programu pilotażowego chcemy poprawić, bo dostęp do szybkiej diagnostyki onkologicznej to jest nasza wielka bolączka. Widać to, że akurat w tym zakresie tak zwana karta DILO, czyli pakiet onkologiczny, nie do końca zadziałał. Między innymi z tego powodu, nie tylko z powodu finansowania, ale generalnie też z powodu tego, że ta karta jest bardzo w sposób taki sztampowy, nieelastyczny, niekoniecznie sprawiedliwa dla wszystkich typów nowotworów. Na przykład rak płuca jest źle podzielony. Tam jest do diagnostyki wstępnej i pogłębionej. Nie powinny należeć te badania, które należą. To trzeba zmienić. Chcemy zaproponować takie zmiany również w ramach tego pilotażu. W ten sposób ułatwimy drogę pacjenta i to, co jest ważne tutaj w tym zakresie, jest konieczna bliska i taka wręcz codzienna albo nawet cogodzinna współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bez tej współpracy wszystkich podmiotów nie poprawimy tej sytuacji. Będziemy tylko znowu narzekać i mówić, co trzeba zmienić i będziemy czekać na te zmiany administracyjne. No i ważny jest też dostęp do nowych leków, ale jeżeli dobrze, jak to powiedział pan profesor Guś w telewizji, dobrze przyłożymy się do tego zdjęcia systemu i będziemy wiedzieć, gdzie ci chorzy, najbardziej potrzebujący, ci, którzy mają te schorzenia, którym najbardziej możemy pomóc tymi nowymi lekami, gdzie oni się znajdują, to tamte środki dodatkowe na te nowe leki na pewno trafią i będą najlepiej i najbardziej efektywnie wydane.
Ale właśnie tutaj pan patrzy na dyrektora Janusza Pawlaka, który na co dzień jest chirurgiem tych przypadków bardzo mocnych, skrajnych, bolesnych. Ale no, jak tak teraz powiedzmy przekonać, jakie argumenty? Wiem, na przykład grupa wiekowa mężczyzn, 40-50 lat. Nawet w takich grupach, prawda, jak jakieś, prawda, zakony, czy nie tylko, w ogóle, no, wiekowa grupa przychodzi na to, żeby po raz pierwszy zbadać sobie na przykład jelito grube, prawda, bo wiadomo, że panowie zapadają najczęściej na to schorzenie i potem wiemy, jak są niedobre przerzuty, jeżeli się zaniedba. Jelito grube nie boli, przynajmniej na początku. Pan doktor mi przyznaje rację, czuję się pewny. I teraz jak zachęcić? Nie wiem, jak straszyć, wysyłać? Bo możemy mówić, wysyłać zaproszenia, no ale może nawet, żeby ktoś przemówił, może powinno być to w ramach, no to jak dawniej brano, prawda, jak walczono z gruźlicą, wiem, że były jakieś takie pod jakąś karą, prawda, wezwanie na badania. No teraz trudno sobie to wyobrażać, bo by było, że zabijamy RODO, by nas tutaj przegoniło. Tak głośno myślę, jest tutaj profesor Stanisław Guść, więc będzie musiał w ramach tutaj nadrobienia straty czasowej coś powiedzieć nam. Ale właśnie mówimy o tym pilotażowym programie, który będzie już wchodził, ale też o tych takich, no, starych jak świat metodach, a więc zapobieganie, profilaktyka, szybkie wykrywanie i leki mocne i skuteczne. Pan profesor na co stawia najbardziej jako wytrawny onkolog? A, mikrofon oczywiście się należy.
To jest stara prawda, że najlepiej wydane pieniądze w ochronie zdrowia, przepraszam, to są pieniądze wydane na profilaktykę. I nasze działanie w pilotażu, które my w tej chwili rozpoczniemy, też zajmujemy się profilaktyką, jej współdziałaniem, bo to jest następny etap, to jest leczenie i właściwie chcąc poprawić efekty naszego leczenia, to działania profilaktyczne muszą wejść w jeszcze bardziej intensywne.
Łyk wody, panie profesorze, bo wiadomo, że pracujemy aparatem tutaj tym.
Tak, to mówionym. Co słychać, tak, dziękuję tak. bardzo.
Czasami coś jeszcze jesiennego.
I te działania profilaktyczne powodują to, że wykrywamy stany przednowotworowe i bardzo wczesne rakowe, a te pozwalają nam poprzez, dają efekt wyleczenia.
No w przypadku badania jelita grubego to trochę nieprzyjemnych takich przeżyć, ale ile mamy potem spokoju i naprawdę to pan...
Tak, bo akurat najbardziej takim idealnym badaniem przesiewowym to jest badanie kolonoskopowe. Raz, że jest to badanie profilaktyczne, a z drugiej strony też i lecznicze, bo usuwamy w trakcie kolonoskopii usuwamy polipy, które za 5-7 lat mają szansę stać się rakami jelita grubego. Także, ale chcąc realizować nasze programy, potrzebna jest to, co najciężej nam jest zdobyć, współpraca społeczeństwa, czyli właściwy poziom kultury zdrowotnej społeczeństwa, czyli krótko mówiąc, żeby każdy z nas miał tą świadomość, że moje zdrowie jest naprawdę w moich rękach, a nie ministra, dyrektora czy innego onkologa.
Jeśli można dodać to, o czym mówił pan profesor, programy profilaktyczne funkcjonują i one są dostępne. Można zobaczyć, jak one funkcjonują i jaka jest gama tych programów w internecie. I w każdym województwie są portale, na których można znaleźć ośrodki, w których te badania się wykonuje. Tak jak wcześniej mówiliśmy o nowotworach jelita grubego, no najskuteczniejszym sposobem wykrywania jest badanie kolonoskopowe i tu u mężczyzn powyżej 50 roku życia są to programy bezpłatne. Rzeczywiście, badanie jest mało przyjemne, bo to jest badanie kolonoskopowe. Natomiast to, o czym mówił pan profesor, oprócz diagnostyki, jest jeszcze leczenie i usunięcie tych zmian, które po 50 roku życia najczęściej występują w jelicie grubym, pozwala uniknąć choroby a z jednej strony, a z drugiej strony daje nam ten spokój, bo Polaków nie tak łatwo przestraszyć. My się nie będziemy bali, my nie będziemy straszeni czy zobowiązywani do czegoś, będziemy chodzili do lekarza. My musimy po prostu wiedzieć o tym i tutaj też jest działalność edukacyjna, również lekarzy rodzinnych. Ja będę wracał do tego, że lekarze rodzinni tutaj mają bardzo ważną rolę, żeby swoich pacjentów kierować właśnie na te badania.
Właśnie rozmawiamy, drodzy Państwo, z nami słuchacze nasi się dotelefonują. Mamy teraz niespodziankę specjalnego gościa, który jest patronem pomysłu nie tylko, po prostu minister zdrowia, pan minister Łukasz Szumowski. Witamy panie profesorze bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże panu.
Dobry wieczór panie ministrze.
Dobry wieczór.
Przepraszamy, że o takiej porze, ale temat ważny. Mówimy o onkologii, o przyszłości zdrowia społeczeństwa w przededniu Święta Niepodległości, a wiemy, że tutaj ten program pilotażowy pan profesor o nim mówił bardzo tutaj ostatnio często i dzisiaj mamy też i naszych specjalistów. Może pana zdanie jeszcze usłyszymy.
No, dla mnie jest to bardzo istotny projekt, dlatego że prócz poprawy dostępności do diagnostyki, do terapii w onkologii, wydaje mi się, że brakuje, i tutaj chyba wszyscy się zgadzamy z panami profesorami, którzy są w studio, że brakuje pewnej koordynacji i takiego prowadzenia pacjenta za rękę, bo oczywiście mamy świetny sprzęt, mamy świetnych specjalistów, tylko pacjent, który otrzymuje tą tragiczną informację, czy ciężką dla niego, że jest chory na nowotwór, czasami jest zgubiony i nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić. I potrzebny jest ośrodek koordynujący, który poprowadzi go za rękę w diagnostyce dalszej, w terapii, w leczeniu, potem w rekonwalescencji po leczeniu, bo przecież wiemy, że jeżeli szybko zaczniemy wykrywać nowotwory, to one często są zaleczalne czy wręcz wyleczalne, więc cieszę się, że to niedługo może ruszyć. No a poza tym jest to jednak zaadresowane i tutaj takim ojcem tego projektu jest pan premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił rolę tych chorób cywilizacyjnych, czyli chorób sercowo-naczyniowych, onkologii w podtrzymaniu zdrowia Polaków i że te dwa współzabójców właściwie, którzy 7 na 10 Polaków zabijają, no musimy stawić im czoło. No i ta sieć narodowa onkologiczna jest tego rodzaju odpowiedzią na to wyzwanie.
No właśnie, myślę, że tutaj panowie profesorowie nie mają pytań do pana ministra, bo jeszcze pewnie godziny spędzili na wspólnych rozmowach i konsultacjach i oni tylko właściwie wprowadzają w szczegóły to, co jest ustalone, ale jedno pytanie, panie ministrze, czyli co? Można powiedzieć, że wreszcie jest nadzieja, że po latach znajdziemy ten, no, tą złotą kulę, prawda? Jeśli chodzi o onkologię.
Ja myślę, że tutaj też nie możemy jakby oczekiwać, że zlikwidujemy problem chorób nowotworowych, bo na pewno nie. Natomiast chcielibyśmy, żeby pacjent bezpośrednio odczuł tą poprawę opieki, to kiedy zaopiekowanie się nim, bezpośrednio pochylenie się nad nim, żeby on odczuł, że to system się nim opiekuje, a nie on musi dobijać się do systemu, żeby uzyskać pomoc, uzyskać opiekę, uzyskać poradę, terapię i rehabilitację.
Tak, a jeszcze jedno pytanie, bo wiemy, że pan profesor, pan minister jest kardiologiem i ciągle się pytamy, no wiemy mniej więcej, mówię wiemy, specjaliści wiedzą, gdzie tkwi sukces, że poradzono sobie z kardiologiem, bo był problem taki, kiedyś pamiętam, jaka była duża umieralność, a teraz mamy tą jedną godzinę ratującą życie i ku temu środki. Co pomogło najbardziej w rozwiązaniu, że dzisiaj możemy powiedzieć, że z kardiologą mamy zadanie odrobione?
No jednak tutaj też ogromne środki zostały przeznaczone na walkę z zawałem, mówiąc tak na uproszczeniu. I została zbudowana również sieć, gdzie dostępność do tej opieki, do tej terapii pod postacią leczenia inwazyjnego zawału ostrego zespołu wieńcowego została tak rozwinięta, że w Polsce mamy jedną z najlepszych sieci na świecie. Lepszą niż wielu krajów europejskich. Teraz musimy dbać o to, żeby to się przełożyło na poprawę długości życia, żeby te działania ostre, te działania bezpośrednio związane z zawałem, żeby potem były wsparte rehabilitacją kardiologiczną, żeby były wsparte opieką skoordynowaną. To, co teraz też robimy w onkologii. Ta koordynacja opieki okazuje się być często nie mniej ważna jak ostre działanie chirurgiczne czy zabiegowe.
No właśnie, panie ministrze, nie będziemy już dłużej, co powiem, męczyć, bo pan ma cały dzień pracy, zapełniony kalendarz i godzina po godzinie. Teraz już pora na pewnie odpoczynek. Dziękujemy za połączenie. My dalej będziemy na żywo ze słuchaczami rozmawiać, słuchać też pewnie i problemów.
Bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszany na antenie Radia Maryja, bo to jest bardzo niezwykle ważne, żeby słuchacze wiedzieli, co robimy, wiedzieli, dlaczego to robimy i wiedzieli, że staramy się poprawić ten system tak, żeby oni na tym zyskali, żeby mieli lepszy dostęp, żeby mieli łatwiejszy dostęp, żebyśmy to my się nimi opiekowali, a nie oni prosili o pomoc.
Tak jest. I zapytam jeszcze przy świadkach, czyli ten kierunek będzie utrzymany na pewno, póki jest ten rząd, póki jest pan minister i w ogóle ta dobra zmiana.
Tak.
To jest właśnie, bo tu zawsze się boimy ciągle, że te plany nieraz są takie chwiejne. Czasami tamte lata nas uczyły, że prawda, co rok prorogi, jakieś to były zmiany.
Nie, prawda, no tutaj przygotowywaliśmy ten projekt dosyć długo i dlatego, żeby go przygotować w sposób rozsądny, w sposób taki, żeby on był do zrealizowania, żeby znowu nie spalić go na panewce. Więc projekt rusza. W tym roku otworzymy ten pilotaż i mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejne województwa się do niego dołączą.
Tak jest. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy w imieniu wszystkich pacjentów. Też dziękujemy za troskę, szczególnie za tych, którzy najbardziej są w położeniu takim rozpaczliwym, bo choroba jest okrutna, ta właśnie nowotworowa. Dziękujemy z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam wszystkich studiów.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, pan minister Maciej Szumowski, minister zdrowia oczywiście, był naszym gościem przez moment. Dziękujemy bardzo. No właśnie, bardzo prosimy o komentarz, panowie profesorowie. No komentarz, będziemy recenzować słów ministra, ale są one pełne, mi się wydaje, no nadziei oczywiście, że będzie kontynuacja i będzie determinacja.
No, dziękujemy serdecznie za głos pana ministra, bo my realizujemy jego program, też i program naszego rządu i naszego premiera. Determinacja, by poprawiać opiekę onkologiczną, po prostu, żeby ona była lepsza, przyjazna dla ludzi. To jest, krótko mówiąc, jeden zasadniczy cel, ale to jest potężne wyzwanie dla nas, osób, dla nas zwykłych onkologów, ale zarazem też lekarzy, którzy koordynują, zarządzają też, służą jako dyrektorzy w centrach onkologii. Mamy świadomość ze swoich też niedoskonałości, wiemy, co my jeszcze musimy poprawiać i tak mówiąc krótko, my też chcemy się dzielić swoimi doświadczeniami. Mamy też pewną, przebyliśmy każdy z nas pewną drogę i chcąc poprawić system, my też możemy, chcemy przekazać tą informację, na czym myśmy się mylili, żeby inni nie popełniali też takich błędów. I to jest, uważam, ta dodatkowa wartość, która może na pewno zagwarantować sukces.
Właściwie teraz pozostaje nam telefon do pana premiera, ale po to jest minister zdrowia, że jest jego zastępcą w sprawach zdrowia, więc nie musimy się już pana premiera dopytywać, bo na pewno to samo by powiedział, bo to jest jego przedłużenie przecież, jeśli chodzi o zdrowie, ale myślę, że to jest rzeczywiście, onkologia dawno nie miała takiego kursu trwałego, stałego. Oczywiście wiele będzie też tutaj tych drobniejszych płazów gdzieś tam ujadało, prawda, po drodze i szkodziło sobie, że medycynie można zrobić interes, tak powiedzieć szczerze, to jest lepsze nawet niż prawda, te Wielka Pardubicka, niż, prawda, konne zawody, bo jest pewność z tego sukcesu, interesu, natomiast nie wolno, moralnie nie wolno tak do tego podchodzić.
Proszę państwa, chcemy też powiedzieć prawdę, że my jako onkolodzy, profesor Maciejczyk, pan doktor Pawlak i nasze koleżanki i koledzy, my też walczymy o zysk. I to bardzo walczymy, bardzo mocno walczymy o zysk. Tylko ten nasz zysk, to musimy jasno określić, my walczymy o zysk w zdrowiu.
A bo tak jak mówi się naszego społeczeństwa. Dla mnie strata to zysk, prawda? Stać tak. To zyskać.
Tak.
W sensie,
że my walczymy o zysk w zdrowiu.
Kaliber, tak.
I to jest najwyższa wartość, bo te badania, które przeprowadził profesor Maciejczyk na Dolnym Śląsku, kosztów pośrednich, wskazują, że to co chce robić pan i robi pan premier Mateusz Morawiecki, żeby z tej puli pieniędzy, które my musimy wydawać na renty, zwolnienia, żeby z tej kwoty pieniędzy, gdzie wydajemy na inwalidztwo, żeby przesunąć na leczenie. Krótko mówiąc, na wyleczenie tych pacjentów. Czyli mówiąc już tak językiem bardziej ekonomicznym, bardziej efektywne wydatkowanie tych środków. I tu mamy właśnie sprzymierzeńca w osobie pana premiera i pana ministra. Ale wiemy, że jest to droga. I ta droga, która się rozpoczyna, zawsze budzi pewne emocje, pewne pewną podejrzliwość i my się na co dzień z tym spotykamy, ale dla nas traktujemy to jako normalną też reakcję środowiska, ale to nas nie przeraża, nie przestrasza. Wiemy, że chcemy rzeczywiście temu pacjentowi nieść realnie dobrze zorganizowaną opiekę i pomoc. Dlatego tu jest też nasze przesłanie, nasz apel do naszych koleżanek i kolegów, że my sami walki z rakiem nie wygramy. Potrzebne jest nam całe środowisko, zarówno uniwersytetów, szpitali specjalistycznych, pulmonologów, kardiologów, ponieważ współczesna medycyna staje się bardzo mocno interdyscyplinarna i ten efekt terapeutyczny, jaki my możemy uzyskać, to tylko w grze zespołowej. Prawda, to co możemy powiedzieć, że w ramach naszego Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii istnieje zespół onkokardiologiczny, czyli cała grupa ponad 120 kardiologów, którzy pracują w naszych ośrodkach onkologicznych. I są to, powiem, nasi bezcenni partnerzy, którzy przyczyniają się do tego, że nasze leczenie, gdzie my mamy świadomość, że to leczenie jest toksyczne, kardiotoksyczne, ale mając takiego partnera, jakim jest nasz kardiolog, który pracuje w ośrodku onkologicznym, w ośrodkach onkologicznych, on zna nasze leczenie, zna, jakie mogą być objawy uboczne zarówno w radioterapii, w chemioterapii, w immunoterapii, i bez niego, tego naszego kardioonkologa, nie jesteśmy w stanie dzisiaj bezpiecznie przeprowadzić w leczenie naszych pacjentów.
Natomiast
I tak samo z nefrologami, z diabetologami, i my takie poradnie, mając świadomość, że chcąc rzeczywiście pomóc pacjentowi, musimy mieć zespół ściśle ze sobą współpracujących innych specjalistów.
Także niewątpliwie
w zakresie onkologii.
Szapoba, panowie profesorowie, bo myślę, że w innych krajach, ja nie chcę wybrzydzać teraz na Polskę, ale nie trzeba się kopać tak z koniem jak u nas, prawda, jeśli chodzi o te zmiany. Myślę tu o Niemczech, czy Holandii, czy nawet innych krajach, gdzie tam oczywiście ten liberalizm niszczy tkankę tą duchową, ale no są pewne rzeczy tak ustawione, że lekarze mają tylko po prostu leczyć. Zresztą, panowie, widzę zmęczenie, od rana jesteście na nogach, jutro praca, pojutrze. Moglibyście spokojnie pracować w klinikach zachodnich za pieniądze, jeśli chodzi o pieniądze, to dla was nie są najważniejsze, bo mogliście zarabiać nie wiadomo gdzie, czy w jakichś tam prywatnych klinikach kosmetycznych, poprawiać kształty ciała, prawda, z nudzonym panią, ale wybraliście tą służbę i to jest właśnie to, mimo tych warunków trudnych, no bo taka prawda, tu pan chirurg, pan profesor, pan doktor, prawda, był gdzieś tam sobie różne rzeczy mógł, prawda, i wygodne życie, a tu jednak na tej kanwie tej ciężkiej pracy, patrząc na cierpienie ludzi, ale to jest służba.
Ale proszę państwa, my traktujemy może swój zawód jako służbę. Jesteśmy Polakami, chcemy, potwierdzało nasze zachowanie, że jesteśmy w Polsce i będziemy w Polsce, i chcemy też normalnie służyć naszemu społeczeństwu. I tutaj, że pewnie dla nas też takim momentem, w którym my się spotykamy na co dzień, bardzo ciężkim, i gdzie to też dla nas są bardzo ciężkie momenty, tak. Musimy powiedzieć, że jest pacjent w tej chwili z chorobą nowotworową, ten nasz pacjent onkologiczny, musi stać w kolejce, musi na coś czekać. Uważam, że Polak we własnym kraju, który ciężko pracował całe życie, płacił na ubezpieczenia, nie może mu system robić łaski w leczeniu. Dlatego ta nasza praca nad krajową siecią onkologiczną, nad ten pilotaż i ta cała koordynacja jest pewnym realnym sposobem rozwiązania tego problemu.
No, to jest jedna z dróg takich pewniejszych. Ale mówię, akurat mamy tutaj piękną, można powiedzieć, lekcję patriotyzmu kilka dni przed stuleciem niepodległości. Bo panie profesorze, to coś trzeba mieć. Panowie to mają. Ja znam trochę tą historię z życia. To wie pan, że pana wszystko drogo kosztowało w życiu. Od wykształcenia, od próby, prawda, przeróżnych form wyboru tego powołania. Ale to byli rodzice. To był tato, mama, dom, rodzina. Wielopokoleniowa, prawda, poczucie. Tak samo u panów na pewno też. Wiemy, że do Wrocławia się nikt się we Wrocławiu nie urodził przed wojną, nie? Tylko rodziny napływały właśnie ze wschodu, z Wilna, to jest ta szkoła lwowska, wileńska, Kresy. I to wszystko gdzieś się w sobie nosi. Tu dowiedziałem się, że mama pana doktora świętej pamięci już, prawda, Pawlaka jest lwowianką. Była lwowianką, czyli to, no, gdzieś mamy tutaj ten gen polski patriotyczny i to jest ta służba. Więc nie bójmy się o tym też powiedzieć dzisiaj, prawda, że to się inaczej patrzy.
No dzisiaj...
To nie jest ten kraj, to nie jest to miejsce, to jest Polska.
No dzisiaj właściwie, no... dzisiaj jest modne pojęcie, że jesteśmy obywatelami świata, obywatelami Europy, ale my jesteśmy Polakami. I to, co jest w tej chwili dla nas, brakuje nam tej dumy na co dzień z tego, czym my jesteśmy, kim my jesteśmy. I dlatego uważam, że chociaż dzisiaj patriotyzm nie jest... nie jest pojęciem...
Modnym to złe słowo, ale takim przez niektórych bardzo lubianym, prawda?
Właśnie, tak delikatnie mówiąc, lubianym.
Ale jest wielki postęp. Ja pamiętam, że 20 lat temu, jakby ktoś ubrał flagę pod koszulę z orłem, to tak by ktoś popatrzył, a teraz ich ubierają i są dumni. Znaczki, prawda, kokardki przeróżne.
Ale uważam, że patriotyzm to jest ten, który się wykonuje na co dzień poprzez swoją normalną, rzetelną
uczciwą pracę.
Tak jak w naszym zawodzie służenie drugiemu człowiekowi.
No właśnie, tak jak żołnierz, czy no w ogóle wszystkie te zawody wymagające pewnego porządku, służby mundurowe, wojskowe i tak dalej. Ale panowie, mówimy o zdrowiu, prawda? Mówimy o leczeniu onkologicznym, ale czemu nie mówić także o tym, bo to służy, społeczeństwo było zdrowsze, żeby się rodziły zdrowsze też dzieci, prawda? Bo jak będą... Rodzice, geny, wszystko to jest przekazywane, ja myślę. To.
Ale proszę Państwa...
Jest to bez powodu.
My mówimy o profilaktyce. I jest wiele, mamy świadomość, że jest wiele niedociągnięć. Ale zapominamy o jednej podstawowej rzeczy. Że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I nie wychowamy zdrowego społeczeństwa bez zdrowej rodziny. Rodzina jest tym miejscem, gdzie przychodzi człowiek na świat, gdzie jest wychowywany, gdzie nabywa pewnych już nawyków, zachowań i zdrowa rodzina daje społeczeństwu zdrowych obywateli. I to jest może za mało dzisiaj podnoszony problem wartości rodziny dla życia społecznego. No tak dzisiaj jest tak Pan Bóg stworzył świat, że rodzina jest tą naturalnym środowiskiem, najbardziej naturalnym środowiskiem dla każdego człowieka.
No ale widzimy, co się dzieje. Musimy walczyć z tym, żeby powiedzieć, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta i dziecko, prawda?
No, a tak jest zapisane w Księdze Rodzajów.
Nie dwóch tych, prawda? No właśnie, tak pan by chciał. Rozmawiamy. Drodzy państwo, już panowie profesorowie są gotowi, żeby podjąć rozmowy z państwem. W sensie takim gotowi, no cały czas są gotowi, ale żeby odpowiadać na pytania, na problemy, może wskazywać pewne może rozwiązania. Natomiast zapowiadamy, nie leczymy przez telefon niestety. nie ma takiej możliwości, bo każdy przypadek jest inny i tutaj nie mają panowie zdolności ani telepatycznej, ani innej, po prostu są lekarzami nauk medycznych. Zapraszamy, telefony 655-23-55, 56-655-23-56, zagranica 48-56-655-23, 48-56-655-23. Pan profesor tak pięknie mówił o patriotyzmie, więc może teraz oddech muzyczny Lech Makowiecki, a potem już telefony od państwa.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i stringi. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się ino sznur. A mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
No właśnie, piękna odpowiedź Lecha Makowieckiego, że patriotyzm to dzisiaj mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi. Właśnie to jest ta przyszłość i państwo ma w tym bardzo, bardzo wielki udział. No i zdrowe społeczeństwo również panowie profesorowie przytakują. A my mamy telefon, rozmawiamy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Piotr Skielc się kłania.
Pan Piotr Skielc, witamy panie Piotrze.
Jest taka sprawa, że o zdrowym życiu chciałem powiedzieć, bo było wspomniane też w audycji, no jako jeden ze sposobów profilaktyki antynowotworowej. No i tu bym chciał bardzo pochwalić pana profesora Guździa, bo wyczynowo na rowerze jeździ, nawet na to ma czas i tym zdrowie sobie podbudowuje. A ja nawet miałem okazję, no będąc w Szczyrskim Jeziorze, czytać gazetę zaległą sprzed 2 dni, lokalną naszą, które pisało o tym, że pan profesor tam po górach się bardzo no, mocno poruszał skalistych. I
bez hamulców podobno manewr, tak?
Tak, poturbował się mocno i tak jak już zacząłem zdrowaśki za niego odmawiać, podnoszę oczy, a tu widzę sobie pan profesor idzie, czyli bardzo szybko się zebrał i do Szczyrskiego Jeziora wrócił. No i prawdopodobnie znowu wsiadł na rower po tych niebezpiecznych, skalistych ścieżkach. Więc dba o zdrowie i to jest wzór taki, żeby no też jakoś sobie o to zdrówko no zadbać i się poruszać. No mnie na przykład tego brakuje i dlatego mam dużą nadwagę, ale na pana profesora się popatrzy, to jak sprężyna. No to życzę mu dużo więcej jeszcze zdrowia i żeby o nasze zdrowie również zadbał.
Tak jest. Dziękuję panie Piotrze. Z Kielc życzymy też zdrowia oczywiście.
Serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam.
Rower się naprawił w takim razie.
No tak, tak. To jest taka uwaga moja. Rzeczywiście jechałem wtedy z żoną z takiej przejażdżki z Cichej Doliny. No ale to też muszę przyznać się do swojej lekkomyślności, bo jeździliśmy tą trasą dziesiątki razy i akurat tuż przed parkingiem, a kask został w samochodzie. Nie zauważyłem jakiejś dziurki, wyleciałem przez kierownicę, rozbiłem głowę, leżałem w szpitalu w Popradzie, ale no dzięki Bogu.
Ojej, to rzeczywiście było po w gazetach o tym?
Wszystko, tak.
Długi czas w szpitalu?
No, 3 dni byłem w popradzkiej nemocnicy, ale dzięki Bogu wszystko się dobrze skończyło, chociaż wyglądało to bardzo groźnie. Serdecznie pozdrawiam pana Piotra i też zachęcam do aktywności. Tu też mówiąc o profilaktyce, musimy pamiętać, że aktywność fizyczna, czyli ta aktywność poza pracą, jest czynnikiem też protekcyjnym, zarówno w zakresie chorób kardiologicznym, ma kolosalne znaczenie, oraz w profilaktyce nowotworowej. I to jest wszystko jedno, żeby chociaż te codziennie znaleźć pół godziny, żeby poświęcić dla siebie. To jest taki czas, żeby znaleźć, nawet to nie jest tylko higiena fizyczna, ale jest to również higiena psychiczna. Odskoczenie od tego codziennego zamętu, zgiełku, żeby mieć chwilę czasu spotkania się ze sobą. Ja nie mówię, czy to się pomodlić, czy pomyśleć nad tym, gdzie ja jestem i co ja robię. Z własnego doświadczenia takim czasem to był dla mnie też przez 40 lat bieganie. No teraz każda forma ruchu jest potrzebna tak samo organizmowi, jak te 2 litry wody,
tak.
Czy codzienny posiłek.
10 tysięcy kroków się mówi, że to jest takie...
Tak, tak, tak.
Oprócz ruchów szachowych, to najmniej tak. Daje, tak.
Tak, no mózg... tyle jest potrzebne, tak nas Pan Bóg stworzył do prawidłowego funkcjonowania naszej pompy, czyli serca i całego układu krążenia, żeby działał sprawnie.
To tyle o stanie zdrowia pana profesora, ale widzimy na załączonym odblasku, że wszystko się dobrze skończyło, bo świetnie, że pan profesor wrócił i panowie są też, już pracują. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. No mówi się wszem i wobec o nowotworach, coraz więcej ludzi choruje. A ja mam takie niepokojące trochę pytanie. Mnie to nurtuje jako i matkę, i o własne zdrowie, czy męża. Mówi się wszem i wobec, że rolnicy muszą psikać pola Roundupem. Zresztą pola bawełny też są zakrapiane Roundupem czy innymi bardzo toksycznymi, trującymi chemikaliami. Potem no, z tej bawełny są robione środki czystości, czy chusteczki, bądź pampersy dla dzieci od papieru toaletowego, środków higieny różnego wszelakiego rodzaju. Mięso drobiowe na potęgę chemiczne gdzie już lekarze mówią, 7-8-letnie dziewczynki dojrzewają, u chłopców nagminna ginekomastia, a dziewczynki w wieku 20 paru lat.
Tak, ale pani Mario, do czego pani zmierza? Pani opisuje.
Zmierzam, że jeśli to wszystko jest takie bardzo trujące, to jak my mamy się bronić przed tym i potem lekarze mówią, no z tego są nowotwory, więc co my możemy?
Już próbujemy odpowiedzieć.
Z każdej strony jesteśmy jakby, no wszystko jest trujące. Co my możemy zrobić? 20-paroletnie dziewczyny dzisiaj przechodzą menopauzę, przekwitają, to mamy, nie wiem, w wieku 15 lat rodzić dzieci.
No nie, to tak znowu nie dramatyzujmy. W każdym razie wiem, że Roundup został już wycofany. Ktoś tam wielką karę zapłaciła ta firma człowiekowi, który opryskiwał tym Roundupem i się zatruł bardzo mocno. Natomiast wiem, że nawet potrzeba przeszkolenia w Polsce, żeby używać tego środka, a się go też nie używa. Roundup po prostu jest straszny, niszczy wszystko. Spala po prostu, no rzeczywiście to jest jakiś środek ogromny. Natomiast nie wiem, czy jest używany tu, czy tam. No trudno, tak to byśmy powiedzieli, że no, bo skąd mamy wiedzieć, co jest czymś podlewane, czy nie. No, ale panowie mi się powiedzą, że też warto wtedy mieć jakieś takie antyutleniacze, czy coś, prawda, żeby coś... No więc ruch, wypocamy wtedy pewne jakieś toksyny. No tak trochę jest jednak, prawda, z tym potem, ze zmęczeniem. To specjaliści powinni powiedzieć nam, którzy są od żywienia.
Tak, my jesteśmy od leczenia i od diagnozowania nowotworów, ale faktem jest, że na listach Światowej Organizacji Zdrowia tych kancerogenów, czyli tych substancji, które powodują nowotwory, no ta lista jest coraz dłuższa i tak naprawdę trzeba przebadać wszystko, żeby stwierdzić, kiedy ona będzie kompletna. Pewnie pojawią się nowe substancje i nigdy nie będzie kompletna. Najważniejsze jednak jest to, o czym już mówili w zakresie profilaktyki, czyli to, co jest w naszym zakresie, no bo jeżeli czegoś nie wiemy i nie przebadaliśmy jeszcze, no to jest dopiero przed nami. Ale te dzieci też się mają ruszać, tak? Te dzieci też nie muszą strasznie dużo tego pokarmu spożywać. To też, żebyśmy ich nie przekarmiali. Mamy problem olbrzymi z nadwagą w tym kraju. Nadwaga powoduje nowotwory. Nie wiemy, czy to, że się je tą niezdrową żywność, czy ta nadwaga. To też do końca nie wiemy.
Na pewno jeden z pewno, dopalacze.
To są wieloczynnikowe.
Dopalacze, nikotyna jest bardziej szkodliwa niż piżama bawełniana z bawełny spryskanej.
No zdecydowanie Roundupem, bardziej, tak. No, a jeszcze gorzej, że jak w tej piżamie się pali papierosa, tak?
To jest podwójne już uderzenie, można powiedzieć. Bo nie wiemy skąd jest co. Mamy kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Tak, słuchamy, proszę bardzo. Niestety jest, widzę, że słyszę, że jest włączone radio, ale nie ma właściciela. Proszę bardzo. O, teraz jeszcze poczta, czy telekomunikacja. Dziękuję. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Wrocławia, mam na imię Przemek.
Witamy.
Bardzo się cieszę, że się udało mi zadzwonić. U nas w rodzinie akurat również wychodziliśmy z problemu onkologicznego. Moja mama, moja teściowa miała operację głowy, dokładnie usunięcie poniaka niezłośliwego i szereg komplikacji. Lekarze nie dawali mi szans absolutnych na życie. Miała wpisane w dokumentach odmóżdżenie. Po 3 latach naszej ciężkiej walki, zaraz powiem ojcu i gościom w studiu, których również bardzo serdecznie witam, dlaczego o tym mówię. Po 3 latach naszej bardzo ciężkiej walki, pół roku budzenia mamy ze śpiączki, udało się. Mama odzyskała pełnię świadomości, jest w pełni kontaktowym człowiekiem. Oczywiście jakieś deficyty neurologiczne zawsze pozostają. Na dzień dzisiejszy walczymy o jej równowagę, o jej samodzielne chodzenie. I przez okres tych 3 lat doświadczyłem przeróżnych sytuacji. Właśnie między innymi spotkań z dietetykami w zakresie onkologii, z mnóstwem ilością, z bardzo dużą ilością fizjoterapeutów, którzy mają styczność z pacjentami onkologicznymi, również neurologicznymi. Swoje zdania, swoje słowa podpieram również doświadczeniem innych osób. Prowadzę na Facebooku grupę odnośnie właśnie udarów, śpiączek, urazów mózgowych. Ta grupa również pomogła wielu osobom uniknąć śmierci tak naprawdę. I te tematy, które chciałbym poruszyć, chyba najważniejsze mi się wydaje, które w tym momencie przychodzą mi do głowy, a jest ich bardzo dużo, To właśnie pierwszy temat, jeżeli szanowni goście, szanowne osoby w studio, pan profesor oraz pozostali lekarze, pana redaktorzy mogliby się odnieść do zakresu momentu, w którym pacjent opuszcza szpital i dostaje zalecenia, na przykład dietetyczne. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że przepraszam, że tak powiem, określę jakby te takie parametry w słowach. Dietetycy śmieją się czasami z zaleceń tych, które pacjenci onkologiczni otrzymują po wyjściu ze szpitala. Mówię tutaj o węglowodanach prostych, gdzie nie ma tej eliminacji. Panowie lekarze, doktorzy i pan profesor doskonale zdajecie sobie sprawę, jak ważne są wyrzuty insuliny do krwi. To jest jeden taki mankament. Drugi temat rehabilitacji. Właśnie na przykładzie mojej mamy, niedawno wróciłem kilka minut temu do domu, zbieram również nakrętki na rehabilitację mamy i mam styczność z bardzo dużą ilością osób. Między innymi jakiś czas temu poznałem panią, która miała amputowaną pierś i opowiadała mi, jak wyglądała jej rehabilitacja właśnie we Wrocławiu. No ja za głowę się złapałem. Pani ta do dzisiaj nie może ruszać ręką, a wiem, że była szansa, żeby to wszystko wyprowadzić bardzo ładnie. I kolejny temat, który mi również przychodzi do głowy, to zapytanie odnośnie mamografii. Jest ona bardzo popularyzowana jest wiele programów również dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie profilaktyki raka piersi, właśnie mamografia. Jeżeli szanowni goście mogliby potwierdzić lub zaprzeczyć, czy w innych krajach, bodajże chyba we Francji i w Holandii, z tego co pamiętam, badania profilaktyczne mamografia zostały wycofane. Jest udowodnione, że one nieodwracalnie uszkadzają strukturę tkanki tłuszczowej i właśnie one między innymi są powodem tego, że guzy u kobiet w piersiach powstają.
Dobrze, już dajemy pan profesor Maciejczyk także z Wrocławia, panie Przemku, tutaj będzie pana odpowiedzi udzielał. Dziękuję bardzo, panie Przemysławie, pozdrawiamy mamę gorąco i sił życzymy.
Ja myślę, że się wszyscy dziękuję. Włączymy w tą wypowiedź. Znaczy, chcę jasno powiedzieć, że ta ostatnia informacja jest absolutnie nieprawdziwa. I jeśli są jakieś badania profilaktyczne w różnych krajach, znaczy jakieś programy profilaktyczne, wstrzymane to tylko dlatego, że to jest problem organizacyjny w danym kraju. Po prostu są kraje, gdzie wszyscy się zgłaszają na takie badania co pewien czas i nie trzeba robić żadnych programów profilaktycznych, żeby ich do tego zachęcać. I jest 99%, tak jest, nie wiem, w Szwajcarii, tak jest też w Skandynawii, że tam nie trzeba nikogo zachęcać. Każdy wie, że to jest jego obowiązek, inne jest poczucie obowiązku. W Polsce jest trochę inaczej, mamy z tą zgłaszalnością olbrzymie kłopoty, to jest poniżej 50%. Więc mamografia nikomu nie może zaszkodzić, szczególnie te mamografy, które są w dobrych ośrodkach. W tej chwili one są już tak mało, w ogóle emitują tego promieniowania, że to w ogóle... To jest w ogóle temat, który jest nieprawdziwy, tak jak szereg tych tematów, które się pojawia. Na pewno ważnym problemem jest właściwa rehabilitacja czy też dieta. Tutaj tych specjalistów współpracujących z nami w onkologii nie jest zbyt wielu. To jest grupa, której stale poszukujemy, potrzebujemy. W zakresie rehabilitacji, nie wiem, gdzie ta pacjentka była leczona z tą mastektonią, w którym szpitalu, ale i też do kogo trafiła, ale my współpracujemy na bieżąco z ośrodkami, no, z zespołem, nawet uczestniczymy przy pisaniu podręczników, więc na pewno znaczna część tych chorych może dotrzeć do właściwej rehabilitacji. Pan profesor Guś może powiedzieć trochę więcej o rehabilitacji. Mamy bardzo cały duży ośrodek rehabilitacji u siebie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Proszę Państwa, Pan Bóg człowieka stworzył do ruchu. I w zasadzie nie ma żadnej, właściwie jest bardzo mało takich stanów w medycynie, gdzie nie można byłoby zastosować rehabilitacji. Rehabilitacja zaczyna się już w momencie u chorego, który przychodzi do szpitala, u wszystkich chorych przed zabiegami operacyjnymi. Ci pacjenci, którzy po zabiegu operacyjnym są rehabilitowani, nawet ruchowo, ćwiczenia oddechowe, zdolność samodzielnego poruszania się, chodzenia, czy nawet jazdy na rowerze stacjonarnym w szpitalu, nawet dla tych pacjentów, nawet po zabiegach na torakotomii, usunięciu czy lobektomii, czy samego guzka w płucu, wycięciu, no ci ludzie mają, to też się łączy z poprawą ich psychiki, zaczynają wierzyć, że coś mogą rzeczywiście robić ze swoim ciałem, a także już ta specyficzna, tak jak ta pani mówiła, rehabilitacja dla kobiet po mastektomii, czy rehabilitacja po zabiegach uroonkologicznych i uroginekologicznych, czy mówiąc tak prosto i przykładowo, po usunięciu prostaty z powodu raka prostaty, prowadzimy, jest specjalny program rehabilitacji uroonkologicznej, gdzie zaraz po zabiegu operacyjnym prowadzenie tych pacjentów pozwala na zapewnienie komfortu utrzymania moczu. Ten pacjent musi się nauczyć też, jak prowadzić gimnastykę w zakresie miednicy małej, a także jamy brzusznej, czy po zabiegach ginekologicznych, tym bardziej te, które wiążą się z usunięciem nerwów podbrzusza i miednicy małej, chociaż w tej chwili jesteśmy w stanie już tak operować pacjentki w zakresie na przykład raka szyjki macicy, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić unerwienie, co poprawia komfort zdecydowanie przeżycia. W tej chwili też w ramach naszego pilotażu jeden z elementów, którymi będziemy też się zajmować i oceniać, to jest też rehabilitacja. Takim nestorem rehabilitacji w onkologii to był profesor Koszarowski oraz profesor Andrzej Kułakowski, którzy w Instytucie Onkologii na Wawelskiej jako pionierzy rozwijali rehabilitację. Później pani profesor Krystyna Mikę, doktor, jej uczennica, pani doktor Tchórzewska, dalej tą rehabilitację rozwijają też w innych ośrodkach onkologicznych.
Tutaj ja się włączę, jeśli można, jak najbardziej. Co do mamografii, pan profesor Maciejczyk powiedział już wszystko, a jeżeli chodzi o badania profilaktyczne w raku piersi, to ten wiek kobiet od 50 do 69 lat jest nieprzypadkowy, ponieważ badania naukowe jednoznacznie pokazały, że kobiety w tym wieku zapadają najczęściej na nowotwory piersi i najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrycia jest właśnie mamografia. We wcześniejszym okresie życia, czyli przed 50 rokiem życia, ze względu na budowę gruczołu piersiowego, to nie jest tak skuteczna metoda. I stąd pytania naszych słuchaczek, naszych pacjentów, dlaczego przed 50 rokiem życia i po 69 nie stosujemy profilaktycznej mamografii. To właśnie część fizjologii. Natomiast nie ukrywam też, że mówimy cały czas o profilaktyce, czyli badaniu, w którym kobieta nie stwierdza zmian w piersiach. W momencie, kiedy rozpoznaje coś niepokojącego, w tym momencie lekarz decyduje o tym, czy rozszerzyć tą diagnostykę podstawową, czyli USG piersi, o mamografię. Co do rehabilitacji, to już pan profesor wszystko powiedział, natomiast co do żywienia, tak, ja myślę, że to jest duży problem. Ja mogę się odnieść do tego, co się dzieje na Dolnym Śląsku i również w naszym szpitalu mamy zespoły dietetyków, mamy programy dietetyczne, różnego rodzaju warsztaty dotyczące żywienia. Natomiast problemem jest rzeczywiście żywienie po wypisie ze szpitala. I tutaj bardzo ważną częścią, i to również będzie dotyczyło programu pilotażowego, jest poukładanie tego tak, żeby pacjent po wypisie ze szpitala trafił systemowo pod opiekę wyspecjalizowanych jednostek, ośrodków, dietetyków, żeby miał jednoznacznie opisane, jak ma być ten chory żywiony w okresie pooperacyjnym. I zdaję sobie też sprawę, że zwłaszcza pan, który właśnie no pewnie sam wie, jaką ścieżkę przeszedł ze swoją mamą po operacji przez te 3 lata, wie doskonale, jakie są słabości tego systemu i widzi, jak wygląda i część rehabilitacyjna w życiu, i tak samo, jak jeżeli chodzi o część żywieniową. Chcemy to po prostu poukładać, zmierzyć przede wszystkim, jak to w rzeczywistości wygląda, ile mamy tych poradni dietetycznych, ilu dietetyków się zajmuje, w jakich szpitalach jest prowadzone to poradnictwo, po to, żeby posiąść wiedzę, dzięki której będziemy mogli systemowo przeprowadzić te zmiany.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, można z audycji?
Można. Kto mówi i skąd jeszcze telefon?
Andrzej z południa Polski.
Prosimy bardzo, panie Andrzeju.
No, już jestem na antenie?
Tak.
Ja chciałem zwrócić, przede wszystkim podziękować Radiu Maryja i panu ministrowi Szumowskiemu, że podejmuje takie działania, i panom doktorom, i panu premierowi. No i chciałem zwrócić uwagę na to, że jeśli, bo doktorów jest podobno mało, i jeśli by było wielokrotnie więcej i nakładów też dużo więcej, to i tak to będzie ciągle za mało, a można to zwielokrotnić z pominięciem tych finansowych spraw, albo znaczne zmniejszenie poprzez tą wspomnianą profilaktykę, ale tu nie będę rozwijał tego, żeby czasu nie tracić, tylko chciałem powiedzieć, że ogromna rola jest mediów. Jeśli w mediach nie będzie tego typu audycji, jak teraz jest w radiu, to my nic nie zrobimy, bo no, nie mam tu możliwości powiedzieć, w jaki sposób to można rozwijać. A wiadomo, że decydenci też, no nikt nie pozjadał wszystkich rozumów. I poprzez takie rozmowy to się tematy docierają i byśmy mogli znacznie odciążyć panów doktorów, bo oni nie są...
Tak, panie Andrzeju, no różne są poglądy różnych ludzi na te tematy. W każdym razie no nie ma tak, żeby dogodzić każdemu. Jednak są pewne normy ogólne. My musimy się jakoś, doktorzy muszą się trzymać pewnie tych ogólnych, bo trudno jest człowieka do każdego dopasować, że tak powiem, sposób działania. Natomiast no myślę, że trzeba iść tymi takimi dosyć sprawdzonymi metodami i ich się po prostu trzymać. Drodzy Państwo, trwają rozmowy o polskiej onkologii. Stan polskiej onkologii, mówimy ogólnie o planach na przyszłość, ale także o przypadkach tych konkretnych. Państwo się z nami dzielą. Przypomnę, nasi goście tutaj obecni w studiu, pan profesor Stanisław Guść, Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Pozdrawiamy wszystkich pracowników i także pacjentów. Profesor Adam Maciejczyk, prezes, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Również pozdrawiamy. Jest także pan doktor, dyrektor Ireneusz Pawlak z Wrocławia, wicedyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Za chwilę telefony od Państwa, 22:54. Słuchają Państwo oczywiście Radia Maryja. Stan polskiej onkologii, myślimy o zdrowiu Polaków, zdrowiu naszego społeczeństwa, nas wszystkich, no i zachęta do profilaktyki. Panowie profesorowie tutaj naprawdę mają dobrą wolę i mówią o tym, żeby o tym właśnie pamiętać, bo to jest najtańsze i najpewniejsze zabezpieczenie, po prostu się badać przesiewowo i nie tylko, prawda? Wiemy, co to oznacza. Drodzy Państwo, mamy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo, tak? Halo?
Proszę bardzo, jest Pan na antenie.
Szczęść Boże, Andrzej ze Śląska mówi.
Witamy Panie Andrzeju.
Panowie doktorzy onkolodzy, chciałem się zapytać w jednej takiej kwestii. Ja orientowałem się odnośnie Stanów Zjednoczonych i tam, jeżeli chodzi o leczenie chorób onkologicznych i powiedzmy i zapobieganie i profilaktyka i później powiedzmy po chorobie onkologicznej, lekarze zalecają ćwiczenia fizyczne, no różnego typu. U nas praktycznie ten temat nie istnieje. Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Czy tam jest inna medycyna? Czy my jesteśmy do przodu bardziej? Czy oni są do przodu? Jak to wygląda?
Już panie Andrzeju, ale przed chwileczką profesor Stanisław Guść mówił już o tym ruchu, ale już odpowiadamy.
Proszę pana, mam pacjentów, którzy po operacjach na przykład raka jelita grubego, po i innych zabiegach uprawiają na przykład regularnie jogging, uczestniczą też w biegach na 10 kilometrów. Oczywiście ustalamy z naszym kardiologiem, w jakim tempie może biegać. Także z naszego doświadczenia mogę panu powiedzieć, że dla nas jest to bardzo ważne i tym bardziej forma ruchu, mówię tu w tej chwili o bieganiu, o joggingu, czyli takim bieganiu dla przyjemności, nie na po to, żeby biec na, jak to się mówi, na wynik, tylko takie bieganie, żeby po prostu spotkać się ze sobą, troszeczkę się spocić, poczuć smak wysiłku. I to jest w tej chwili potwierdzone, że ci pacjenci, którzy są aktywni fizycznie, mają lepsze wyniki, mają dłuższe przeżycia. Także, wie pani, no, to my jesteśmy jeszcze też, taka była epoka, że choroba nowotworowa to już jest tak właściwie człowiek skreślony, ale we współczesnej onkologii to, co my prowadzimy w naszych centrach, no nie dyskryminujemy tych ludzi odnośnie w zakresie ruchu, tylko też ich namawiamy na spacery, na pływanie, na nordic walking, na rower, ponieważ to jest też elementem leczenia. Może to nie brzmi, że nie zawsze lekarz, mówiąc o leczeniu, musi zapisywać lek, ale takim lekiem, którym jest bardzo dostępnym, ale bardzo trudno osiągalnym, bo to musi pacjent siebie przełamać i zmusić do wysiłku. O wiele łatwiej się łyka zalecaną tabletkę, a o wiele trudniej zrealizować tą receptę. Proszę pana, niech pan idzie na spacer chociaż 40 minut w ciągu dnia. Nic się panu nie stanie. Nawet jeżeli od takiego wysiłku zaczyna, to naprawdę jest już bohaterem, bo to jest ten pierwszy krok. A jeżeli on się przyzwyczai, zobaczy, że rzeczywiście ten spacer mu nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, odczuje po pewnym czasie, że się lepiej czuje, że jego sprawność intelektualna i fizyczna i poczucie, to co mówiliśmy, własnego ciała jest lepsze, po prostu to się przekłada na komfort życia pacjenta. Także na pewno to, co cały czas mówimy o tym, ruch w każdej sytuacji, w zależności, adekwatny do sprawności i wydolności organizmu.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janek z Lubuskiego.
Witamy.
Ja często pytam się lekarzy, jaka jest skuteczność leczenia tej medycyny akademickiej tak zwanej. Bo w Stanach Zjednoczonych jeden profesor badał skuteczność, to jest w 98% ludzi po takim leczeniu w ciągu 5 lat umierają. Są lekarze z prawdziwego zdarzenia, jak na przykład Marek Roland z Kanady. Skuteczność leczenia raka jest 96%. Max Gerson, przedwojenny lekarz, 85% wyleczalności. Innych takich, Leonard Caldwell, 85% wyleczalności. Ale jak słyszę, ta medycyna obecna, to więcej kaleczy jak leczy. Nie wiem, czy...
Ani, ale wie pan, bo to nam tam pan podkopał takim zdaniem, nie wiadomo, o co tu chodzi. To tak jakby jedna pani drugiej pani powiedziała, że woda to jest, nie wiem, sos, prawda, czy coś. No to jednak są, nie ma na to dowodów i to takie, myślę, że w stosunku do lekarzy medycyny to jest takie szkodliwe i obraźliwe mówienie, prawda. Może nawet to, trudno to komentarzem, bo po pierwsze to my nie znamy tych osób, które pan wymienia, może pan robi jakąś reklamę, a po drugie no to jednak mamy już za sobą czas, prawda, tego, że bano się, że jak się prąd elektryczny wprowadzi, to kury nie będą niedźwiadek, bo były też takie obawy, prawda, w niektórych wioskach i tak dalej. Ale to nic. Bardzo proszę, pan profesor Maciejczyk.
Znaczy chciałem powiedzieć, że ojciec prowadzący fantastycznie to spuentował i to chciałem podziękować. Ja bym na to nie wpadł, ale to jest znakomite porównanie. Muszę powiedzieć jednak słuchaczowi, który nakarmiony jest głupotami napisanymi przez pana Caldwella, bo przy tej chwili przeglądam, co on pisze, że serdecznie współczuję. To jest jedna z form zarabiania pieniędzy na czyjś lęku przed chorobą nowotworową. Nie wolno tego bagatelizować. My musimy się do tego odnosić i to musimy niestety w sposób poważny. Ten człowiek to jest po prostu oszust. I pytanie brzmi... musi pan wiedzieć, że pan w sposób mniej lub bardziej świadomy uległ temu oszustwu. No i uprzejmie proszę, żeby pan już zaprzestał tego głoszenia takich nieprawdziwych test. Nie ma.
Uważam, że te nazwiska padają, bo gdyby pan powiedział, że jeszcze ktoś tam gdzieś bez nazwisk, to nazwiska padają. Poza tym, jeśli chodzi o przykład ziołolecznictwo, to możemy dyskutować, prawda? Bo zioła też mają jakieś profilaktyczne.
Większość leków onkologicznych jest oparty na naturalnych substancjach.
Natomiast tutaj gdzieś... No...
Jak ktoś twierdzi, że ma skuteczność 92%, ale on w czym? No, trzeba pokazać...
W zasadzie już nie było... onkologia nie byłaby problemem.
No, chcielibyśmy tego. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Ja bym bardzo chciał, żeby te książki były prawdziwe.
No. Był czas, że pamiętam, że były takie specjalne takie czapki, maski dżumowe, prawda? Z takim dzióbkiem tam wkładano trawę, jakieś zapachowe, bo mówiono, że dżumę przenosi się w powietrzu, morowe powietrze. To były bakterie, które szczury na ogonach przywlekały. No ale to trzeba było lata badać.
Też kiedyś mówiliśmy, że wirusy nie powodują nowotworów. Mamy takie wirusy, które powodują. Ale prawda jest też taka, że my musimy cały czas te dementi włączać. I...
Także pani Janie, niech pan się nie obrazi, ale niech pan nie czyta.
No, nie, ludzie dużo rzeczy taki... piszą, nie wszystko trzeba czytać, to prawda.
Dobrze. Pozdrawiamy. Mamy telefon. Bardzo prosimy Radio Maria. Słuchamy. Ktoś ma radio włączone, prosimy o wyciszenie. Proszę bardzo. Niestety. Może innym razem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Gościom i ojcu prowadzącemu.
Witamy.
Elżbieta z Dolnego Śląska. Chciałabym się zapytać panów profesorów. Mam 62 lata. 2013 roku jestem po udarach niedokrwiennych z niedowładem lewostronnym. Niestety nie wychodzę nigdzie z domu sama, bo się nie ubiorę. Mam opiekę tylko z MOPS-u. Ale chciałam się dowiedzieć od panów profesorów, bo w 2011 robiłam badanie komputerowe. Wyszło mi, że mam tętniaka aorty brzusznej, ale nic poza tym, ani żadnego leczenia, ani do żadnego lekarza. Czy ja mam się może z tym zgłosić do onkologa tutaj w Legnicy?
Już odpowiada pan tutaj doktor, dyrektor.
Dobrze, to włączę.
Ireneusz Pawlak.
Proszę bo nie was. Mam telewizora, to
aha,
nie oglądałam
to niech pani słucha.
Pierwszej części.
Niech pani się nie rozłącza, już odpowiadamy jakoś. Proszę słuchać.
Dobry wieczór. Tętniak aorty brzusznej nie jest domeną onkologii.
jest domeną angiologii, angiochirurgii. Myślę, że jeżeli był rozpoznany ten tętniak w 2011 roku, należałoby, z tego co pani mówiła, nie wychodzi pani z domu, w związku z czym myślę, że zacząłbym od wizyty domowej lekarza, który po przeprowadzeniu badania fizykalnego oceniłby możliwość przetransportowania panią do ośrodka, w którym wykonano by USG i ewentualnie w przypadku wskazań do tego wykonano by tomografię jamy brzusznej. I wtedy monitorując to, porównując ten obraz czy USG, czy tomografii, w porównaniu z tym, co było w 2011 roku, można by podjąć decyzję terapeutyczną. Myślę, że tutaj, jeżeli nie ma objawów klinicznych, ta obserwacja by wystarczyła, ale powtarzam, to jest możliwe po wykonaniu tych badań.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Nie będzie to chwalny Chrystus i Maria Lasza Dziewica.
Teraz i zawsze.
Znaczy, moje imię Piotr, ja dzwonię z Małopolski, tutaj niedaleko Krakowa mieszkam. Mój ojciec też tam miał nowotwór, umarł na raka płuc, był wieloletnim palaczem, ale to jest tylko tak na marginesie. Jestem też rolnikiem i uprawiam dość spore gospodarstwo, prowadzę. Mam już tam powiedzmy prawie 50 lat. I tutaj jest, rozumiem, program jest o onkologii, o różnych schorzeniach raka, tak? Z tego co ja to zrozumiałem, bo tak chwilkę się przesłuchuję dopiero gdzieś
parę. Panie Piotrze, no mówimy ogólnie o stanie polskiej onkologii, czyli stanie polskiego leczenia onkologicznego,
tak.
Natomiast
tak.
Też mówimy o programie i przypadkach, tak.
I teraz tak, nie wiem czy ten telefon jest dobry czy zły, ale mi się cały czas narzuca jedna rzecz, bo tak patrzę na chorobę ojca, tamtej na chorobę znajomych i tak dalej, ta onkologia, to leczenie. No lekarze robią to mogą, powiedzmy państwo robi co może, no są różne formy leczenia, są unowocześniają się i tak dalej. Tylko takie moje spostrzeżenie, takie moje zupełnie prywatne, powiedzmy tak z perspektywy czasu, jak już tam parę osób odeszło na różnego rodzaju raka, schorzenia i tak dalej, pomimo że się leczyły. Mi tak prywatnie, tak patrzę na to z boku, brakuje jednej rzeczy, konkretnego, ale naprawdę takiego prawdziwego podejścia, profilaktycznego, ale to nie chodzi o samoleczenie, bo samoleczenie to jest na skutek tego, że ktoś jest chory, ktoś zapada na raka, niezależnie czy palił papierosy, czy jakieś inne sytuacje. Większość rzeczy spowodowanych, kiedy rak się uaktywnia, różne te sytuacje takie życiowe, jest spowodowane no, w dużej mierze tym, że na przykład to, co my jemy, co spożywamy, czym oddychamy, tak? I tutaj moje takie zdanie jest tutaj w rozmowach tak samo ze znajomymi, z rodziną, że nie ma jakiegoś takiego kompleksowego podejścia odnośnie właśnie zdrowego jedzenia, zdrowego oddychania powietrza. Są różne działania różnych instytucji, różnych autorytetów, ale one są te, aby, bym powiedział, nie są razem z sobą scalone, skoncentrowane i efekt jest dość mizerny. Dam taki prosty przykład, no jak ja słucham na przykład w telewizji, czy tam gdzieś w radiu, że na przykład w tym roku była susza, zdrożeje pszenica, więc może być droższy chleb. A zaraz wychodzi piekarz i mówi, że nie zdrożeje, ponieważ udział mąki i pszenicy w tej chwili w pieczywie, różnego rodzaju bułkach i tak dalej, i chlebie jest minimalny. Bo na przykład zawartość chemii i różnych innych dodatków sięga 80%. To taki przykład. To samo jest w wędlinach, w różnych innych rzeczach. W skrócie, no, co jemy, tym się stajemy, tacy jesteśmy. Albo mamy zdrowie, albo nie mamy, tak? To, czym oddychamy, to jest to samo. No, nie ma jakiegoś, nie wiem, może by się udało gdzieś jakoś te mądre głowy w naszym kraju zmobilizować, żeby stworzyć jakiś taki ogólny, naprawdę program ograniczenia nadmiaru chemii, dosłownie, która nas otacza w każdym wymiarze. Może jest taki dobry moment, żeby ta chęć zysku po prostu, która jest u ludzi prywatnych, u firm państwowych, no ogólnie wszędzie, która wlewa ten nadmiar chemii, zwłaszcza do żywności przy przetwarzaniu tej żywności, tak? Może gdyby to się udało ograniczyć, według mnie, no byłaby to taka profilaktyka, może nie wprost onkologiczna w sensie leczenia, ale zapobiegawcza, która no No takie spostrzeżenie na marginesie.
Rozumiemy, rozumiemy. Panie Piotrze, rozumiemy. Przy czym to chyba nie jest apel do lekarzy, tylko do innych.
Nie, nie, to nie jest do lekarzy, no. Tylko inaczej. Lekarze, onkolodzy leczą. Tak jak mówię, robią co mogą.
Popierają. Panowie popierają. Panie Piotrze, dobra rzecz, tylko teraz jak trafić? Świetnie.
Tylko, że jest jedna rzecz. Mi się daje, że lekarze, onkolodzy też taki program mogliby wzeprzeć, bo wie pan co, no z perspektywy patrząc, jak są wyniki statystyczne tam GUS-u czy jakieś inne, tak? No to onkologia w tej chwili no jest, no coraz więcej ludzi po prostu choruje, coraz więcej ludzi jest leczonych i za chwilę system stanie się niewydolny i my sami siebie nie będziemy w stanie uleczyć.
Dlatego myśmy
braknie
się dzisiaj...
Tak, braknie dlatego, środków.
Oczywiście, panie Piotrze, dlatego myśmy się dzisiaj tutaj zebrali, obudzili, projekt jest już złożony, pilotaż się rozpocznie i robimy wszystko, żeby
było lepiej. I mówiliśmy o tej zachorowalności.
I mówiliśmy o tej zachorowalności, że będzie wzrastało.
Tylko profilaktyka może zatrzymać zachorowalność. Czyli to jest dokładnie to, co pan mówi. Tak. Jeżeli nie zadbamy o swoje zdrowie i nie będziemy stymulować dodatkowo tej choroby nowotworowej, to jest szansa, że będzie w końcu mniej nowotworów. To zresztą się stało w raku płuca. Panowie przestali palić. I widać, zmniejszyła się troszkę zachorowalność od tytoniowych raków płuca. Ale od razu kobiety zaczęły palić więcej. I wszystko się wyrównało.
No może niech panowie palą, a kobiety są słabsze, to wtedy mniej. Ale w każdym razie profilaktyka, kliencie, obsłuż się sam, prawda?
No trochę jest tak pierwsze, jest. Tak. Trochę tak jest, ta bierna przynajmniej. Tak.
Ja sugeruję takie rozwiązanie, bo póki co nie rozwiążemy problemu dotyczącego dodawania środków konserwujących do żywności, czy innych tego typu działań. Natomiast to, co mogę zasugerować, to wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia Małopolskiego i tam zobaczyć programy profilaktyczne, jakie są dedykowane dla mężczyzn i dla kobiet. I skorzystać po prostu z nich. I wtedy będziecie państwo bezpieczni.
To się zgadzam, panowie, że te właśnie te kopciuchy, to mówimy, to jest ta polska bieda w powietrzu. Bardzo dobrze jest ten program zmiany, bo rzeczywiście ten dym, to jest prosta, to jest proste jak słońce, że musimy jakieś te pierwiastki wchłaniać przez płuca. Te butelki plastikowe, przecież 25 lat temu, już mówię jak starszy człowiek, nie było tyle tych sztucznych folii, torebek, butelek. Pamiętam, że znaleźć taką, to prawda, to była sławna taka, że na mleko służyła, czy na coś. Były butelki szklane, opakowania, szary papier, niekolorowy, no to nie chodzi o narzekania. Ile teraz my każdego dnia wrzucamy śmieci, a z drugiej strony też, panie profesorze, powiem do profesora Stanisława, przecież dawniej też chorowano na raka, tylko go nie wiedziano, że on jest. Bo mówiono, że było zdrowe jedzenie, zdrowe powietrze, kapusta i groch i tak dalej, ale też umierano, tylko po prostu umarł ktoś, bo coś tam się mu zrobiło, mówili, prawda, że go przycisnęło coś i umarł.
No tak, na wsiach. Nie było tej diagnostyki, nie było tych możliwości nawet rozpoznania dokładnego procesu nowotworowego, ale takim jednym z działań, powiedzmy, które nie zależą od medycyny, a mają wpływ na zdrowie, to jest fakt, że obserwujemy spadek zachorowalności na raka żołądka. I teraz ktoś by się bardzo zdziwił, jak to nie było żadnych działań ze strony, powiedzmy, służby zdrowia, a takie zjawisko wystąpiło. I co się okazuje, szukali różnych przyczyn. Nawet w Japonii te gastrobusy, które są, też nie przyczyniły się, a taka jedyne urządzenie, które jest w tej chwili bardzo powszechne i w każdym domu jest, to jest lodówka. Przechowywanie pokarmów białkowych w lodówce, gdzie nie dochodzi do rozkładu białka, gdzie w żołądku tworzą się nitrozoaminy, które są czynnikami w 100% karcinogennymi. Także rozwój techniki, od tutaj w tym jednym przypadku na pewno możemy powiedzieć, że miał i ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.
No i wytępiono Helicobacter pylori, prawda?
Nobla, no, jest to dalej.
Jest dalej, ale jest na to lekarstwo. Nie. Jest na to lekarstwo, tak? Jest na to lekarstwo, że się go po prostu niweczy i przez to nie ma wrzodu w żołądku. Z tego, co gdzieś tam słyszałem. Drodzy Państwo, już za moment kolejne telefony. Czekamy na nie. Stan polskiej onkologii, tak troszkę oddechu przy Antonim Vivaldim, jesień Allegro. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy już pod koniec naszej audycji. Kto się odezwał?
Ja mówię z Krakowa. Pięknie. Moje imię Maria.
Pani Mario, prosimy.
Ja już kiedyś do podobnej audycji się zgłaszałam. muszę opowiedzieć moją przygodę. Mając lat 91, zrobiłam cytologię w porządku. Poszłam z jakąś banalną sprawą do ginekologa. Ginekolog zbadała mnie, zrobiła USG, wszystko w największym porządku. Wobec tego, ale w międzyczasie pani doktor zaczęła mnie objeżdżać, bo jak powiedziałam, że robiłam mamografię 20 lat temu, to zaczęła mnie objeżdżać, co ja sobie myślę i tak dalej. No, ja po wizycie, jakieśmy się żegnały, to ja mówię, pani doktor, to ja panią proszę o skierowanie na mamografię. Ja pani nie mogę dać. No, bo ja mam przecież 91 lat. Ja tego wszystkiego wysłuchałam. No i pani doktor mówi, no, to ja pani mogę dać skierowanie do onkologa tu u nas. A ja mówię, dobrze, proszę. No, mając tutaj, prawda, wyniki ginekologiczne, wszystkie w największym porządku, byłam zupełnie spokojna. Zapisałam się, naturalnie ogonek. No mnie wiem, dobry rok, to się wszystko przeciągnęło. Ja zrobiłam mamografię. Wynik poszedł do gabinetu, no i tam czekał na powrót pani doktor. No pani doktor...
A jeśli można pani Mariu, tak ku końcowi, no bo to...
No właśnie, dzień po dniu... no i właśnie w mamografii wyszedł nowotwór. Wyszedł nowotwór. Także proszę... panów doktorów z wielkim szacunkiem. No ja jestem nietypowym pacjentem, ale właśnie mnie to spotkało, że no stwierdzono, że jest nowotwór.
No jest to dowód na to, pani Mariu, że trzeba się badać w każdym wieku, prawda? Nie być pewnym, że wystarczy. I to jest właśnie puenta. Drodzy państwo, panowie już będą chcieli podsumować naszą audycję. Przypomnijmy, dzisiaj już dzwonił też, telefonowaliśmy do pana ministra Łukasza Szumowskiego. Mówimy, że program pilotażowy onkologiczny będzie już niedługo rozpoczęty. Wszystko jest na dobrej drodze, byśmy wreszcie doczekali się kształtowania stabilnego takiego programu no, profilaktycznego, leczącego. Najważniejsze jest to, że chociaż to nie będzie blisko naszego domu, niejako na rogu, prawda, jak dyskont jakiś spożywczy, ale będzie to leczenie od stwierdzenia choroby do po rekonwalescencję, przez leczenie po rekonwalescencji. To jest bardzo istotne, że nie zostaniemy w połowie na przykład po diagnozie odesłani gdzieś albo w połowie leczenia powiedzenie, że no tutaj nie damy rady, musi się pan gdzieś czy pani przenieść i tak dalej. Bardzo prosimy, może tak zaczniemy od drugiej strony. Pan dyrektor, wicedyrektor Centrum Onkologicznego Dolnośląskiego, dr Ireneusz Pawlak. Na słowo wiążące, podsumowujące naszą audycję, którą ukończymy.
Tak. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Radia Maryja. Dla mnie to niezwykłe przeżycie i jednocześnie bezpośredni kontakt ze słuchaczami to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego dla mnie. Problemy onkologiczne są i problemy onkologiczne będą. Tego nie unikniemy. Natomiast to, o czym mówiliśmy wcześniej, jeszcze w audycji telewizyjnej i dzisiaj na antenie, podstawą jest pacjent. I tak naprawdę to my służymy pacjentowi, my jesteśmy dla niego i my organizujemy to wszystko po to, żeby pacjent miał jak najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę do nowoczesnego leczenia opartego na faktach, a nie na różnego rodzaju domniemaniach czy szarlatanerii, wręcz, która nas otacza. Nie unikniemy chorób nowotworowych, możemy dbać, sami zadbać o swoje zdrowie. I tutaj to, co się często pojawiało, to profilaktyka. Musimy po prostu zobaczyć. W tej chwili w XXI wieku przy powszechnym dostępie do internetu sugeruje przeglądnięcie programów profilaktycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ośrodkach regionalnych i dostosowania ich do własnego wieku, do własnych potrzeb i jednak odwiedzanie swojego lekarza rodzinnego ze swoimi problemami, a nie dopiero wtedy, kiedy coś nas bardzo, bardzo poważnie zaniepokoi.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Ireneusz Pawlak, teraz pan profesor Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a także przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Onkologów, tak?
Towarzystwa Onkologii.
Towarzystwa Onkologii. Tak.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie oczywiście. To jest dla nas zawsze duże wyzwanie. Chcemy też, chciałbym podkreślić, że rusza pilotaż, także to już nie jest tylko dyskusja o problemach, tylko nawet nie propozycja rozwiązania, tylko początek tej drogi, w którą chcemy pójść, żeby pomóc przede wszystkim pacjentom w komunikacji, w przejściu przez ten trudny moment, w którym się znajdują. Chcemy pomóc tym chorym, dla których to jest szok, że to jest choroba nowotworowa, że to ich dotknęło. No, jeżeli będzie ojciec redaktor tak uprzejmy, to opowiemy o naszych doświadczeniach w przyszłości. Ale na pewno chcę zapewnić, że to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, w której my możemy powiedzieć o tym, że mamy program i pomysł, jak stworzyć opiekę onkologiczną, która skupiona jest na pacjencie. I to jest chyba najważniejsze.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Pan profesor Stanisław Guść, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Oczywiście dyrektor tegoż centrum, założyciel. I
proszę,
także...
proszę państwa, tu jest, kierujemy słowo do naszych koleżanek i kolegów lekarzy wszystkich specjalności, że sytuacja polskiej onkologii, stan zdrowia naszych pacjentów i poprawę wyników leczenia możemy tylko osiągnąć przy współpracy całego środowiska medycznego. Garstka onkologów nie wygra walki z rakiem. My jesteśmy, żeby służyć, pomagać, ale tylko razem możemy wygrać walkę z rakiem.
Aby tak było jak najwięcej tych zwycięstw, tak jak zwycięstwem było odzyskanie 100 lat temu niepodległości. Wiemy, że będzie marsz łączący wszystkich Polaków. Piękny marsz, uroczysty, państwowy, bo będzie obecny prezydent, premier. No i życzmy sobie tej jedności również na tej niwie medycznej, prawda? To jest bardzo ważne, że nie ma... Niech nas łączy po prostu zdrowie i walka z chorobą. Straszną chorobą XXI wieku.
Tego nam jest bardzo też potrzeba.
Dziękuję bardzo za przybycie, za trud przybycia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia z Panem Bogiem i dziękujemy naszym słuchaczom również za telefony, za cierpliwość.